Hello! Mój drogi, witam Ciebie serdecznie.
Witam Cię również po tej trudnej nocy.
Jakże dziwnie było oglądać w środku sezonu, oglądać, w sensie być w pracy, gdy jest rozgrywany tylko jeden mecz. Przyznam się, że nie mogłem się skupić oglądając ten mecz. W sensie brakowało mi czegoś, co mogłoby mnie rozproszyć.
Brakowało ci wyboru może.
Może
chciałbyś obejrzeć coś innego może.
Nie,
tak, jesteś trochę skazany, żeby go obejrzeć. Chcesz czy nie chcesz, musisz go obejrzeć.
Może tak było. Ale myślałem o tym, że wiesz, że coś się jeszcze dzieje, że są jeszcze inne mecze, że trzeba będzie o nich napisać i o tym nie mogłem się skupić.
I w związku z tym powstała wielka teoria golfu.
Tak. Znaczy teoria. To nie jest moim zdaniem teoria. Obserwuję na ulicach dużych miast.
Tak.
Mam na myśli Trójmiasto i Warszawę. Powrót to jest jeszcze taki raczkujący, wiesz, taki wychylający się powrót golfów.
To jest taki golf, który jest takim bardziej swetrem.
Teraz to jest moja ulubiona część programu, gdy będziemy rozmawiać o tym, o czym ty dokładnie wiesz, o czym mowa, ale będziemy próbowali to doprecyzować i w końcu nie doprecyzujemy tego i spędzimy 3 minuty. Wiesz, jaki golf mi chodzi? Z takiego cienkiego materiału.
A taki cieniutki.
Cieniutki
ale on ma, dobrze, ale on ma jakąś fakturę, w sensie, że wiesz, że on ma takie pasy.
Ja wiem, że jesteś z Łodzi i znasz się na tych rzeczach.
Na tekstyliach.
Czy czytałeś książkę Aleja Włókniarek?
Nie chyba.
A chciałbyś?
Chyba nie. A czy to jest o tym, jak włókniarki spotkały się z papieżem?
Kto się ale z którym? Bo teraz to chyba dwóch jest.
Nie, no. Nie, z tym najważniejszym papieżem.
Tym, co...
Wielkim, Janem Pawłem II Wielkim.
Z tym, myślałem, że z tym, co nie lubi Chińczyków. Rasistą. Dobrze, mów, żarty, koniec, przepraszam, to żarty były.
Nie, bo to taka jest, wiesz, taka jest piękna rzeczywiście. Ile albumów wydano, ile było takich pięknych świadectw, jak ten nasz papież tam wśród tych włókniarek, wiesz, zagadywał, tam przechodził wokół tych warsztatów tkackich, wśród tych kobiet czynu, pracy ciężkiej.
W sensie tak jak robił to towarzysz, tak jak to robili towarzysze?
No właśnie, prawda jest niestety taka, że jakbyś tak przeniósł towarzysza Gierka i zamienił na świętego papieża, to właściwie nie ma różnicy. To jest takie... Właśnie, co można więcej zrobić, jak się spotykasz z ludźmi? Niech żyje łupież. No dobrze.
Mój drogi, mamy dzisiaj powrót, debiut, powrót Ziona,
tak.
Ziona Williamsona.
Tak, tak. To jest wydarzenie, no nie chcę powiedzieć tego sezonu, ale takie top 5 rzeczy, na które czekałeś, zaczynając oglądać NBA w tym roku. Że to jest jedna z najbardziej elektryzujących...
Mogę pójść w dwie strony, tak. W stronę... Proszę. Wiesz. No. Czy czekałeś?
No
czekałem, nie?
Cały świat czekał.
Znaczy, no...
Trzymał oddech.
Znaczy, ja tu się zawsze zastanawiam, czy na przykład w takich sytuacjach, że wiesz, że czekamy, czy to nie jest tak, że bardziej czekamy, na przykład Paul Pierce i Chauncey Billups siedzą w programie, dwie gadające głowy, Skip Bayless i czekamy, bo wreszcie będziemy mogli zająć się tematem Ziona Williamsona i smarować ten temat. Albo my w Palmie siedzimy, dwóch takich, dwie gadające głowy i my czekamy, bo wreszcie Zion Williamson zagra i będziemy mogli smarować ten temat. Czy czekamy? No Zion Williamson grał cały poprzedni sezon w Duke. Czy zdecydowaną większość? Zion Williamson grał w preseason. I Zion Williamson opuścił pół sezonu. New Orleans Pelicans są w ciężkiej sytuacji, jeśli chodzi o awans do playoffów, aczkolwiek szanse nie są stracone.
Nie są takie odległe.
No tak, że jest dużo drużyn, które gra o te playoffy, więc zawsze jak jest więcej drużyn, to jest ciężej wejść.
Zgoda, ale zauważ, że oni mają zdecydowanie lepszy moment teraz niż mieli.
Ale oni jeszcze nie grali w tym sezonie w pełnym składzie i nie zanosi się na to, żeby w tym sezonie zagrali w pełnym składzie. Patrząc na historię kontuzji w Nowym Orleanie, tam jest jakiś problem, pisałem ostatnio, tam jest jakiś problem z wodą. Tam jest coś nie tak. Czy to jest woda połączona z jedzeniem, tam jest coś nie tak. Tam są same kontuzje. Jak ostatnio pisałem, jak jest kontuzja w Nowym Orleanie, to są od razu za chwilę trzy. Jak ktoś się przeziębi w Nowym Orleanie, to nagle całe miasto choruje.
To taka solidarność może jest.
Albo komary. Mój drogi, no nic, wiesz, ja nawet...
Albo syfilis, no.
Albo na łódkach z Haiti.
Albo gangbang. No dobrze.
Muszę, dobrze. No nic, nie, no czekamy oczywiście, aczkolwiek powiem ci szczerze, że ja już się tak zaczynam, wiesz, zastanawiać, czy jak taki kontrarianin się nie zachować i po prostu nie obejrzysz tego meczu. Bo wiesz, czego się boję? Wiesz, czego ja się zawsze boję?
No powiedz.
Boję się tego, że weźmiemy, bo na przykład ja czekam teraz w tym podcastie na jakieś 10 minut o przyszłości Kristaps Porzingisa z twojej strony na podstawie meczu 4-17 z gry, pierwszego tak. 10, to tu zapisałem, że to będzie pewnie, ale żartuję. Będziemy oceniać Ziona Williamsona po 18 minutach gry.
No tak. A jak inaczej?
Jak żyć, nie?
No, nie da się tego inaczej zrobić. No, jak wchodzisz do tego basenu...
A to jest takie proste, wiesz, że to jest takie proste. To każdy może zrobić, wiesz. To każdy może sobie przyjść, obejrzeć. Każdy Paweł, wiesz, który ogląda NBA, przyjść, obejrzeć, bo Zion gra, pierwsze 18 minut obejrzeć. Czy dla nas to nie jest po prostu, czy my, zabierając się za to, nie schodzimy na psy trochę, przepraszam?
Na psy trzy.
No, zaraz do tego przejdziemy. Czy my przypadkiem nie powinniśmy mówić o piątym meczu Ziona Williamsona w Detroit, którego nikt nie zobaczy, tylko ty, ja i Maciek Staszewski? Czy powinniśmy się rzucać na ten pierwszy mecz, który i tak wszyscy obejrzą? Wiesz, o co chodzi?
Kurczę, no jak tak historycznie patrzę, to się zawsze rzucałem na ten pierwszy.
No wiem. No wiem,
mecz
trzeba mówić o tym.
LeBrona rzuciłem się. Na pierwszy mecz Blake'a Griffina rzuciłem się. Na pierwszy mecz... No kto był jeszcze tak strasznie wyczekiwany?
Shaq.
No nie, no Shaq to był...
Shaq był. No, był, bo był.
Do Shaqa to nic nie ma startu w ogóle.
Ja przypomnę tylko, że Shaq O'Neal był moim ulubionym graczem po przeczytaniu czterech artykułów. Nigdy go nie widziałem i był już moim ulubionym graczem. Tak. Taki był Shaq.
Tak, Magic Basketball. To były te czasy. Mm.
A teraz już można wszystko zobaczyć. Ty mi wysyłasz jakieś, wiesz, jakieś nagrania jakiegoś 14-latka, aż boję się otworzyć.
No,
będzie legendarny. Domyślam się.
Jalen Suggs.
Scraps?
Gracz. Mini haha! Akademii Mini haha! Mini haha! Pokonała naszą Sierrę. Niesamowite spotkanie. Mm-hmm. To jest niebywałe, że do rozegrania tego spotkania wynajęto halę Minnesota Timberwolves.
No bo gdzież by wynajmować szkoły podstawowe w Minneapolis? Gdzieś. Trzeba od razu wielką halę, tak. Stadion mogli wziąć.
Albo halę płockiej petrochemii.
Albo Marakanę.
I przyszło 17 tysięcy ludzi na ten mecz. Wyobrażasz to sobie?
Co myślisz o tym, co Charles Barkley, przepraszam, Charles Barkley, widziałeś taki take Charlesa Barkleya?
Tak, bardzo dobry.
Tak? Mhm. Że...
Nie, no, i o wykorzystywaniu. No to jest przesada. Że to jest exploitation.
Exploration.
Nie,
w sensie defloracja koszykarska.
Tak, defloracja, już zaczynająca się już, wiesz, że oni są nawet nieletni, a już ich się defloruje.
To cofam to, co powiedziałem.
Nie, ale rzeczywiście jest w tym coś takiego dziwnego, bo znaczy wchodzimy coraz niżej. Ja rozumiem, że to jest... Zastanawiam się, po co to jest, no.
Słuchajcie, sobie wyobraziłem, jak analizujemy czterolatków.
No właśnie.
Albo jak... Przepraszam, ona urodziła, a my już analizujemy.
Nie, wysłałem ci ostatnio to zdjęcie tego dwulatka, który rzucił chyba 6-6.
Tak, wiem. Oglądałem to. Zwróciłem uwagę na jego pracę nóg.
Świetną.
Wiem.
Świetną, ale jakie ten starszy brat, jakie miał do niego podania. I ten w tej pieluszce tak... Psiu, 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 psiu. Maszyna. Teraz... Stary, potem ten młody Kendrick Perkins.
Teraz tak z trzy osoby nas słuchające gdzieś w miastach wpadło pod samochód teraz. Przez ten...
Ludzie, patrz.
Odfrunęli. W lewo, w prawo i w lewo.
Nie, ale...
Jeszcze raz. Zobacz... Lewo, w prawo. No.
Lewo, prawo. Lewo, w prawo.
No tak, no...
Jalen Suggs, chłopak, który nie mógł się zdecydować, czy zostać futbolistą, czy koszykarzem. Ostatecznie podpisał, czy wybrał Gonzagę. No i teraz czekamy na pierwsze zachwyty Bunia. Na hubsach Hetmana po raz pierwszy od 2 lat pojawi się artykuł. Jalen Suggs. Uwierzyć w siebie.
Ja się boję tego wszystkiego oglądać.
Dlaczego?
To tak jak ci pisałem, jak z tym Jamorantem jest.
Ale nie no, przyjemnie jest, wiesz, przyjemnie jest coś wyprzedzić jakby wszystkich.
Tak, ale patrz jak możesz się poślizgnąć na tym. Patrz jak się można sparzyć na tym. Patrz jak żeśmy się sparzyli, bo to nie tylko ja. Każdy może wybrać zawodnika, na którym się sparzył. Z grupy Lonzo Ball, Dennis Smith Jr., Josh Jackson i Markel Fultz. Każdy się sparzył i każdy gdzieś tam wybierał zawodnika. I to nie było tak, że ktoś powiedział, nie wiem, na pewno się teraz znajdą tacy, którzy będzie, nie, ja wiedziałem, że żaden z nich nie będzie dobry. Patrz jak się można przejechać.
No można, no ale no wiesz...
Znaczy w sensie zawieść czy coś. Ja cały czas jeszcze trzymam za Josha Jacksona, wiesz, itd. Markel Fultz jest inspirujący absolutnie. Absolutnie inspirujący to, co się dzieje z nim. Nawet Lonzo Ball zaczyna żyć. Dennis Smith Jr. oczywiście gra w Knicks, więc nic z tego nie będzie. Ale no, wiesz... Na przykład ja jestem podekscytowany Jamorantem w tym sezonie, no sikam po nogawkach i widzę tam wokół ludzie, wiesz tam, Kevin Arnowicz zaklął, jak słuchałeś tych podcastów, to też w poprzednim tygodniu tylko o tym było mówione. Jakbym oglądał Jamoranta w tym Mary State, to bym się tak chyba, kurczę, nie podniecał teraz. A jakbym się podniecał Jamorantem w Mary State i okazałoby się, że spodziewałbym się, że Jamorant będzie tak dobry w NBA i nie byłby... to bym się rozczarował. A jeśli na przykład Jamorant nie byłby dobry w NBA w pierwszym sezonie, w drugim sezonie, w trzecim sezonie, a w czwartym by dopiero był, to nie wiem, czy bym go dobrze potrafił ewaluować.
Hmm? To jest tak, droga Paula George'a.
Tak, czy... Fresno State. No on nie był legendą Fresno State, ale był dobrym graczem.
No. Legendą. No i pierwsze 3 lata, powiedzmy sobie, miał takie, tak się... rozpychał, w sensie tak się, wiesz, 3 lata potrzebowały, by się rozbujać. Mm. Do poziomu, kiedy w którymś tam w październiku, listopadzie nazwaliśmy go 3. najlepszym graczem tego świata. Nie, moim zdaniem to była twoja zdanie, a ja tak podchwyciłem, jak pelikan ciepłą kluskę.
Jest szansa na to, że ten fragment, gdzie teraz przypomniałeś o tym, na którym miejscu miałeś Paula George'a, się nam troszeczkę, urwało go troszeczkę, więc nikt nie słyszy.
Był 3. Dobrze. Więc też powiedzieć co, nie ekscytujmy się, czyli jak będzie powiedzmy 2-7...
Tak, ekscytujmy 8, się, jeśli będzie... Nie. Jeśli będzie 10-11 z gry, to się jak najbardziej ekscytujmy. Natomiast jeśli mu mecz nie wyjdzie, jeśli będzie faulował, jeśli będzie, nie wiem, spóźniony w obronie, jeśli tam 3 razy nie dojdzie, wiesz, z ręką w pomocy, albo 2 razy nie trafi z pół dystansu, albo rzuci airbola jako trójkę, no to nie skaczmy na niego, bo on nie grał w koszykówkę od kwietnia, od marca. Przepraszam, od pre-season, dobra, od pre-season nie grał. Nie, więc to nawet 4 miesiące nie grał w koszykówkę, no wiesz, zorganizowaną, wiesz, z ludźmi. A tych treningów 5-5, z tego co wiemy, to ile miał? 3 lub 4, nie? 3 lub 4, coś takiego. No. Więc to nie jest dużo, no więc... Wiesz, to też jest dla mnie osobiście zaskakujące i bym chciał się o tym więcej dowiedzieć. Poza jakimś doświadczeniem swoim i obserwacji ludzi wokół, jak się koszykarzom znakomicie ostatnio udaje, kilka przykładów, to chyba Fred Van Fleet był ostatnio, jak się koszykarzom udaje znakomicie wrócić do gry, w sensie nie grają długo i nagle znajdują się w pierwszym meczu w rytmie, tak ogromnym rytmie, i to Van Fleet...
Nie, ale to jest tak zwana gra na świeżości.
To jest gra i to też jest tak, bo jest jeszcze ta teoria, że wracasz, masz pierwszy dobry mecz, drugi mecz już gorszy i potem wpadasz w dołek, gdy wracasz. Masz no 3, tak. 4, 5, 6, 7, 8, którym się nie możesz odnaleźć. No, tylko że to nie zawsze tak jest. Czasem niektórzy wchodzą i od razu dobrze grają. Dobrze, to jest ciekawe. Ktoś mógłby o tym kiedyś napisać jakąś książkę. Bym się chciał więcej o tym dowiedzieć. W każdym razie...
Porzingis nie grał 10 meczów i nie wyglądał dobrze.
Caris LeVert nie wygląda dobrze, ale chyba miał niezły pierwszy mecz. Nie pamiętam. Tak, Andrew Wiggins też. Ale wiesz co, wracając do tego Ziona, no.
Znaczy, no, nie, no grzejemy syrena na full.
Ale oni grają ze Spurs, to jest problem. W ekscytowaniu się.
Dobrze, jaki jest matchup na niego tam?
Trey Lyles. Najbardziej atletyczny podkoszowy w NBA. Tak, tak tu jest. Ziona zagra być może najmniej atletycznym podkoszowym w NBA. W pierwszej piątce, tak myślę. Jest szansa.
Chciałbym, żeby Trey Lyles to tak troszeczkę udusił.
Zmiażdżył go. Przeszedł się po nim. Postawił nogę na jego prawym barku.
Tylko taki, wiesz, taki paluszek na ustach, tak.
Wąchaj moje felatio, gdy daję z góry, wiesz, tego typu, tak?
Tak. Wiesz o koszykówce, synku.
Zwróciłeś kiedyś uwagę, to są takie tematy, zwróciłem ostatnio uwagę, oglądając przed snem Spurs z Miami, to było w tą noc, gdy były półfinały futbolu, i tam też były dwa mecze tam co nas. I byłem taki troszeczkę wypity. Więc to też tak. Wypity. No byłem taki, wiesz, to w dobrym nastroju położyłem się spać. Absolutnie dokładnie wiedziałem, co się dzieje na tej zasadzie. I byłem zachwycony tym, jak Trey Lyles grał, dlatego tak się tutaj pojawił. Zachwycony, wiesz, mądrością boiskową Treya Lylesa i decyzjami, które podejmują. On zawsze zresztą wyglądał jak zawodnik typu San Antonio Spurs. Idę dalej. Pomyśl teraz o Treyu Lylesie. Wyobraź sobie, jak wygląda Trey Lyles. Czy jesteś w stanie? Idę dalej. Czy zwróciłeś uwagę na to, i czy tak jest faktycznie, że w San Antonio Spurs, jak jesteś czarnoskóry, to nie jesteś bardzo czarnoskóry, tylko jesteś takim trochę lekko metysem? I czy to jest związane z tym, że dużo naszych kibiców, a w zasadzie połowa, to są Meksykanie? Że jak jesteś czarnoskóry, to taki oświecony słońcem, że nie jesteś czarny. I czy to jest jakiś taki właśnie HR-owy, czy to jest jakiś HR-owy zapis w menedżmencie? Bo mówiliśmy kiedyś o tym, że wiesz, że w Bostonie lubią białych graczy mieć, i mieliśmy jeszcze kilka przykładów takich, nie?
W Minnesocie, w Dallas.
Mieliśmy takie przykłady, nie? To takie, wiesz, to brzmi, wiesz, to ktoś powie, o, w ogóle o czym my mówicie? Nie, ma się to, o to chodzi.
Nie, no, przepraszam cię, w Milwaukee jest chyba 6 białych.
No, a ilu Niemców, nie? Znaczy, no. W Minnesota, no tak. No. Więc wiesz, zwróciłem.
Żeby tak oczywiście skontrować troszkę.
No dawaj, DeRozan, Patty Mills, zobacz. Bryn Forbes, zobacz. Derek White, to wygląda w ogóle, jakby został zrobiony.
Rudy Gay, dobrze, ale Lonnie Walker czarny.
Jest jak... bardzo. I patrz, jakie ma problemy ze znalezieniem się w rotacji, jak mało minut gra. Czy to przypadek?
Shimezu Metsu też.
Dzilik.
Dobrze.
Nie, wiesz co, patrz.
Rozumiem, że próba takiego pokazania, jesteśmy Meksykanami.
Nie, ale wiesz, czy to nie jest, znaczy tak się śmieję, czy to nie jest naprawdę zupełnie, absolutnie poważnie traktowane w San Antonio Spurs? Czy podchodzą do tego bardzo poważnie?
Nie, no tak.
Jest to swego rodzaju po prostu selekcja.
DeMar Carroll, ale on też nie gra.
Bo zwróć uwagę, że San Antonio Spurs, nawet patrz, Tim Duncan, nie? Wyspy Dziewicze. Jak myślisz o San Antonio Spurs przez 20 lat, znajdziesz przykłady, przepraszam, był czarnoskóry bardzo, Nazi Mohamed był bardzo czarnoskóry. Kawhi Leonard jest czarnoskóry.
Wielki...
David Robinson jest cholera czarnoskóry, no.
On jest taki, wiesz... David Robinson to jest taki...
On siedzi po prawicy pana.
Tak, ale nikt nie miał większych ust chyba takich niż on.
Dlaczego chcesz mówić o ustach, gdy mówimy o metysach i kolorze skóry?
No bo on taki był bardzo murzyński.
Aha, no. Dobrze, więc mówię, są wiesz... Avery Johnson był przecież bardzo czarnoskóry.
Bardzo czarno.
Ale z jakichś powodów, mój drogi, utkało się nam w głowie, znaczy to też, wiesz, Europejczycy, Manu, Tony Parker, wiesz, Scola, wiesz, Nesterowicz, Matt Bonner, wiesz.
Samanić.
Samanić czy Smajlagić?
Nie, Smajlagić jest w Golden State.
Tak, ale Samanić czy Smajlagić? Bo Samanić słyszałem, że jakieś kłopoty są tam, spodziewali się więcej.
Słyszę, że Smajlagić.
Smajlagić też tam jakoś, no, nie zachwyca.
spokojnie.
Dobrze, rozumiem. W każdym razie, zobacz, że nawet, wiesz, Antonio McDyess, no, ale ukuło się takie u nas w głowie myślenie, że San Antonio Spurs nie są najbardziej lub w ogóle nie są atletycznym zespołem. A tego atletyzmu najwięcej jest właśnie w Chimizach Chmetu, w Lonnie Walkerach, w chłopakach z południa, w chłopakach z Afryki.
No to prawda.
No. Więc się zastanawiam, czy to nie jest taka koncepcja.
Tak, biała krew niższy atletyzm.
Mhm. Dlatego proszę uważać, jeśli słuchają nas czarnoskórzy, którzy zamierzają kiedyś iść w stronę stworzenia gracza NBA.
Nie, no to tylko z czarną kobietą.
No. Czy no podchodzi to... jakaś Marta, to weź ją tam odgoń.
Larry Nance Jr. jest błędem swoich rodziców. Dokładnie. Wyboru swojego ojca.
I on o tym, co więcej, on zupełnie, wie. Co, on zupełnie wie. Nie żartując, on wie o tym i on myśli o tym.
Poczekaj, ale Michael Finlay, nie ma czarniejszego gracza.
Ja mówię, no są przykłady, no mówię, są, nie, Bruce są przykłady. Bowen. Są przykłady. Bruce Bowen to tak troszeczkę już, wiesz, już tak troszeczkę...
Czarny miał twarz.
No ale jak mu poświeciłeś długo słońcem jarzymówką w czoło, to nagle już nie był taki czarny.
To świecił.
No nieprawda, nie o to mi chodziło, chciałem powiedzieć, że nie był taki czarny. Dobrze, mój drogi. To nic. W każdym razie myślałem o tym i zastanawiałem się, czy to jest na pewno przypadek to wszystko. Myślę, że to nie jest przypadek. Wracając do Ziona Williamsona...
Aha, że on jest taki czarny, dlatego jest taki atletyczny.
Kto?
Zion Williamson.
A nie, no to też, ale postawmy sprawę Ziona Williamsona teraz w tym miejscu. Dwie rzeczy, które Zion Williamson ma do zrobienia w tym sezonie. Pierwsza rzecz, wygrać Rookie of the Year, to już odjechało. Chyba możemy to powiedzieć. Czy ty spadłeś z krzesła? Że robisz
No i wiesz, ja jeszcze...
Mamy połowę sezonu. Widziałeś, że Jamorant... Co, gra Jamorant? No proszę. Nie ma szans. To musiałby...
Nie ma szans.
Co musiałby robić? Ile punktów musiałby rzucać Zion?
30,
nie?
12 zbiórek, 4 asysty.
Okej. Okay. To nie ma szans, bo nie będzie grał tyle. Poza tym on będzie opuszczał mecze back-to-back przez jakiś czas.
Dobrze, powiem tak, Jamorant nie będzie, jak to się mówi, unanimous. Nie będzie.
Okej. Okay. Czyli pozytywnie myślisz o Zionie, bo jeśli dobrze pamiętam, myślałeś negatywnie o Zionie.
Nie, ja myślę o nim bardzo pozytywnie, tylko martwię się o tym, że to będzie...
Pozytywnie myślisz?
No tak.
No to, ale przecież myślałeś negatywnie o nim, bo martwiłeś się, żebyś miał problemy ze zdrowiem, które ma.
No właśnie, to dlatego mówię, no to ja bym chciał, żeby było wszystko dobrze,
no,
ale
co boję... Wiesz co ja bym chciał?
Że na koniec dnia ta kariera będzie jednym wielkim rozczarowaniem. No,
musisz na coś postawić w życiu. Nie możesz typować, że Zion Williamson ma szansę zdobywać 30 punktów w tym sezonie, a z drugiej strony czuć, że jego kariera będzie rozczarowaniem, gdy masz rację, jeśli chodzi o fizyczność. Gdy masz już rację, bo masz rację. Zobacz. On dopiero debiutuje w połowie sezonu. Masz rację. Czemu nie możesz przy tym zostać? Czemu nie możesz powiedzieć, mój drogi, że Jamorant jest już anonymous, że Zion Williamson nie ma już żadnych szans? Czemu musisz też pójść w drugą stronę? Tak trzymać tutaj i tutaj. Czemu to robisz?
Bo wierzę, że ktoś na RJ Barretta odda głos. No musi.
Nie? Ktoś to musi zrobić. Mark Berman, musisz.
Musisz.
A druga rzecz, którą Zion Williamson może zrobić, to wprowadzić New Orleans Pelicans do playoffów. I zrobić z tego wielką historię. Tym bardziej, że ma z kim grać.
Jeżeli ten Williamson wprowadzi, a tamten nie wprowadzi, to nie zmienia naszej percepcji?
Może trochę zmienić.
No, zwłaszcza, że wiesz, nagle wygrają z nim, nie wiem, 12 z 15 mecz.
Mm-hmm. Może trochę zmienić, oczywiście, wiesz, wtedy będą... No, ale wiesz, też wiemy, że jest Brandon Ingram, na przykład, który jest... Czy on może się znaleźć wśród rezerwowych do meczu gwiazd? A śmiałeś się z tych 5 ostatnich meczów Ingrama w Lakersach? A śmiałeś się? No dobrze. Jest Drew Holiday, który przychodzi, wiesz, i praktycznie zamraża Jamoranta przedwczoraj. też kozacki two-way gracz, będzie teraz trzecim graczem. Ma z kim grać Zion, tylko trenera nie ma, no ale to oni są w stanie przejść ponadto.
Oby.
Oby. No nic, w każdym razie wiesz co, ten, tak ja jeszcze jak myślałem o tym, tak gdzieś w okolicach poświątecznych, gdy myślałem o tym, że i co, mamy się ekscytować teraz tym, kto zajmie siódme, ósme miejsce w konferencji zachodniej, bo przecież każdy, kto tam wejdzie, to jak zagra w pierwszej rundzie playoffów, to dostanie, wiesz, od Lakersów, czy od Clippersów Kawaja. 4 do 1, albo od samego Kawaja. To tak myślałem sobie i powiem ci, że ja się znowu, bo to znowu, to nie jest pierwszy raz, bo w tej konferencji zachodniej takie rzeczy się gdzieś tak w ostatnich latach działy, dzieją, ogólnie w NBA, to powiem ci, że tak w ciągu miesiąca tak już jestem absolutnie, wiesz, absolutnie odpłynąłem i wpadłem w to, żeby się ekscytować tym, kto zajmie siódme, ósme miejsce w konferencji zachodniej. Dla mnie to jest ekscytujące, ja zapomnę o tym, że oni na końcu tak zagrają z Lakers, z Clippers, może się gdzieś kiedyś w marcu obudzę i stwierdzę, jaki to jest bezsens ekscytowania się tym, ale ten wyścig będzie ekscytujący, bo trzy tygodnie później...
Najbardziej ekscytujące część tego sezonu. Można próbować postawić znak równości, taki trochę krzywy, że na wschodzie jest dokładnie to samo.
Ja się boję o Dallas jeszcze, nie jestem pewien taki. Ale spokojnie, mają przewagę dużą.
Po dzisiejszej kontuzji Powella to jest niepokojące, bo tam nie bardzo wiadomo, kto może wejść w buty Powella.
Bardzo nie doceniasz Maxiego Klebera, ale to już stwierdziliśmy.
Tak, to już dobrze, no ale za Maxi Kleberem ktoś musi wejść.
Kristaps Porzingis rolować do kosza w drugiej połowie. Ładnie nam kilka razy poszedł, jak dzik. Otworzył kilka trójek, było trochę. On będzie musiał więcej po prostu rolować do kosza, żeby Doncicowi pomóc. No ale będzie brakować Powella, jasne. Im.
No dobrze, no ale to kto te minuty złapie?
Będzie grał Porzingis i Maxi Kleber i będzie Marjanović grał na zmienników więcej.
Hurra!
No nie jest, zespół nie jest, wiesz, aż taki ten, aczkolwiek, no dobrze. A może jeszcze kogoś pozyskają?
Jest to osłabienie. To jest osłabienie, tak. To jest gracz twoich rotacji.
To jest gracz, który nurkuje, jest już niewielu jest takich graczy w NBA, którzy naprawdę nurkują do kosza po pick and rollu, co otwiera grę. No było kilka takich przerzutów. Czołgi. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jeszcze raz. Amunicja. W lesie, poczekaj. Nie wiem, co się stało, poczekaj. Jakoś mam takie zwierzch, tak w trakcie. Dobrze, jesteśmy. Przepraszamy za ostatnie 15 sekund. Czwarta wojna. Tak, Dwight Powell jest jednym z ostatnich zawodników, którzy naprawdę potrafią rolować do kosza i otwierać grę kozującym, a tak naprawdę rolować. Także wiesz, nie tak, że ich musisz zmuszać, kopać, albo wiesz, mają takie już, stało im się tak z biodrami jak Dwightowi i DeAndre, że zawracają jak autobus na, o debiut w tym sezonie, że zawracają jak autobus na pętli. W każdym razie tak, będzie go brakować, bo dla Maxiego Klebera i Porzingisa to nie jest po prostu naturalne, żeby tak grać. A Powell był najlepszym partnerem Doncicia w grze dwójkowej. Najlepszym. No nic, więc w każdym razie to Dallas nie może czuć się jeszcze tak bezpieczne, bo żeby się Doncic tutaj, kurczę, nie zajechał, wiesz, tym graniem tak dużo i operowaniem tak dużo i takim dużym usage'em.
Mnie ten gość naprawdę fascynuje, bo jak na niego patrzysz, to tak, mam wrażenie, że on tak, rusza się jak mucha w smole. Skacze na 20 centymetrów. Ale kurczę, on jest zawsze tam, gdzie być powinien i zawsze widzi więcej niż dostrzegają inni. I moim zdaniem to jest niedoceniane w nim, że on jest silny jak byk. On się nie boi tego kontaktu, on się nie boi zderzyć z jednym, drugim czarnym ciałem, meksykańsko-afrykańskim. Nie boi się kontaktu. Wiesz, jak wchodzi, to ci gracze paradoksalnie odbijają się od niego jak od ściany. Z kawał byka ten chłopak. Ale jak na niego patrzysz, to nie masz, to jesteś jak w cukierni i pani pyta, czy z lukrem, czy z różanym dżemem.
Tak, on tak trochę wygląda, że o, zwolniło się miejsce w rodzinie królewskiej, weź dziewczynę i zostań księciem.
Tak, królowa Elżbieta będzie chciała go teraz uwnuczkowić.
Do piersi Harry. Przytulić.
Harry, dobrze, nie ma Harry'ego, będzie Luka. Prince Lukas.
Prince Luka, dobra ksywka, ale no, niezły chłopak jest. Ja mam czasem wrażenie, jak go oglądam, że on tak się w sercu serc, śmieję z tego, jak jacy Amerykanie są generalnie badziewni w kosza, jak są niewyuczeni, jak wiesz, nie rozumieją gry.
No, okej.
Okay. Że ma, wiesz, że ma w sercu, serc ma zdzierę z nich, że on ma taki swag, który powoli z niego wychodzi, bo wychodzi. Jest kilka rzeczy, które mi się już nie podobają w Luce Doncicu.
O, jesteśmy w tym miejscu, proszę.
No to w tym meczu było to widać. Ja nie lubię tego, bo on zaczyna robić rzeczy, które James Harden robi, za które nie lubimy Jamesa Hardena. Typu próbuje szukać fauli za linią za trzy. No dzisiaj mieliśmy chyba cztery takie przypadki w pierwszych, nie wiem, sześciu minutach, gdzie Luka Doncic tak, robił pompkę.
Tak, jedną śmieszną taką trójeczkę trafił.
I szukał faulu, wiesz, no te faule psują grę trochę moim zdaniem. Myślę, że NBA gdzieś tak w ciągu 10 lat coś pozmienia tutaj. O tym też można kiedyś porozmawiać, ale no nie wiem, to, no wiem, że to jest sprytne i tyle, ale James Harden też jest sprytny, a nikt go nie lubi. Więc wiesz, zobaczymy, jak to się, wiesz, ułoży, wiesz, już 20 lat ma. Nie wiem, gdzie będziemy za 5 lat, ale czuję, że Luka Doncic będzie koszykarzem, który, wiesz, będzie dzielił ludzi. Niestety. Może nie u nas, w Europie, bo my zawsze będziemy trochę go bardziej kochać chyba niż Amerykanie. Zwłaszcza czarnoskórzy, sorry, że to powiedziałem. Ale widziałem, co Snoop Dogg mówił o nim, co mi się bardzo nie podobało. Więc my...
Jest, no, gdzieś tam zagarnia taką, wiesz, no, jest to taką ostatnią nadzieją biały.
No, to trochę tak, nie? I u nas może to będzie tak... U nas będziemy go bardziej lubić.
To jest gracz, to jest od czarnoskórych ludzi.
No.
I wiesz... Zawsze jak wchodzi biały, no to tak trochę jakby wchodził do ringu. No.
Mm-hmm.
To wiesz, to on zabiera czyjeś pieniądze, on jest na jakichś okładkach, on wiesz, staje się ten kawałek czarnego tortu, robi śmietankowy. No to mm-hmm. Nikogo to nie wiesz, tak mi się wydaje.
To tak jest.
Zwłaszcza, że tych graczy, wiesz, Nowicki, mam wrażenie, że Nowicki nigdy nie był taką super gwiazdą. On nigdy nie miał takiej, mam wrażenie, on miał w sobie taką niemieckość.
Dirk, raz jeszcze przypomnę, bo to się tak strasznie w 2011 roku zmieniło, Dirk był loserem. Był no soft. Właśnie. To była większość jego kariery. On tę narrację zmienił dopiero na jej końcu. I to na końcu. I on to ją bardzo zmienił, nawet to 180 stopni, ale no do pewnego momentu Dirk był luzerem. No. Przegrywał. No. Był dobry w sezonie regularnym, w playoffach był miękki.
Jakbyś miał powiedzieć, Maciej,
no?
To byś powiedział, że on jest top 10 graczy w historii tej ligi.
Nie powiedziałbym, bo pamiętam pierwszą część, absolutnie nie. Pamiętam pierwszą część jego, nie powiedziałbym, że Dirk nie jest nawet w 15. W dziesiątce dobrze, nie jest Kevin Garnett. Garnett będzie wyżej niż Doncic, nie?
Nie, to zróbmy tak, nie, przepraszam, to zróbmy tak, odetnijmy, bo ja to tak dobra. Nie lubię, to tak już nie. W latach 90-2020, 30 lat.
A, to może
jest top 10?
90-2020, no to dajesz. Jedziemy, od lat 90-tych, nasze lata. Dobrze, czyli pierwszy Kobe.
Michael.
Czekaj, ale Kobe.
Ciągle Mike.
Dobrze, Michael, LeBron.
Kobe, Shaq.
Kobe. Wiesz co, ja od LeBrona nie idę już w kolejności, od razu mówię.
Nie, ja też nie mówię w kolejności, mówię, idziemy tak, wiesz.
Jak się bronimy. Tak, nie, nie wymieniliśmy Kobe'ego przed Shaqem. Nie,
Shaq jest przed Kobe.
A ja mam trochę inne zdanie chyba, wiesz, ale dobrze.
Wade.
Poczekaj chwilę z tym Dwayne'em. Wade'em. Poczekaj sekundę. Z Wade'em.
No,
Wade był problemem w Miami Heat, jak zdobywali tytuł. Spacing był problemem. Był problemem. Poczekaj. Czy Allen Iverson jest w tej grupie?
O cholera, nie.
A...
Co on wygrał?
No, ale dobra. Iverson czy Pippen?
Pippen, oczywiście.
Ale
nie jestem pewien, czy Pippen jest top 10.
Ja nie jestem pewien. Barkley z lat 90. starszy. Początek lat 90. Barkleya był zbyt gruby, żeby go tu nie umieścić. Aczkolwiek mamy tylko 5 lat.
Zaraz.
Nie, musimy go tu dać. Musimy dać Barkleya z Phoenix.
Drexler.
Dobrze, przepraszam, jest prosty typ. Akeem the Dream, Olajuwon.
Akeem, dobrze, Akeem, dobrze. Przejdźmy na to, dobrze. Czyli mamy ilu, poczekaj.
Dobra, 5.
Jest 5, tak?
Michael LeBron, przepraszam, Stephen Curry. Boże.
Dobrze,
co dobrze.
No dobrze, no jest.
To musi być.
To jest.
Tim Duncan, Boże, sorry. Boże, przepraszam was strasznie. Oni są zbyt biali.
Tak. Dobrze.
Mamy siedmiu. Michael LeBron, Kobe Shaq, Olajuwon, Kerry i Tim Duncan. Gubimy tutaj kogoś strasznie. No ja bym dał Iversona.
Nie, no to...
Znaczy osobiście to wiesz, żebym nie dał, ale no... Właśnie nie, to dobra, to w sumie może zostanę...
Garneta musimy dać, no nie ma...
Jeszcze raz, kogo?
Garneta i Nowickiego
musimy dać. Garneta. O, proste, sorry, ja tak za bardzo go lubię. Nie, ja daję Garneta przed Nowickim. Nie mogę dać Nowickiego przed Garnetem.
Tak, że... ja daję Pierce'a przed Iversonem na pewno.
No byłby tak, wiesz co, Nowicki jest tak na... Bo mamy Barkleya, no sorry, nie możemy Barkleya zapomnieć. Przecież zaczynamy od lat 90, przepraszam, no ale no...
Karl Malone!
No Karl Malone, Barkley, no proszę, no to tak. No to jest Barkley, Malone i to jest 9, to jest Michael, LeBron, Kobe, Shaq, Olajuwon, Kerry, Duncan, Barkley, Malone. I przyjrzymy się tym ostatnim latom, bo mamy tendencję do takiego, wiesz, to wiesz jaką tendencję, że tych ostatnich lat nie bierzemy na poważnie. Za ostatnie 10 lat mamy dać tylko LeBrona i Kerry'ego. No nie damy Hardena. Halo?
No to jest kurczę,
nie damy, on nic nie zrobi jeszcze w playoffach i nikt go nie lubi oglądać.
Duranta jeszcze musisz dać, chłopie, no. No nie da się powiedzieć, że nie jest. No Durant musi być top 10.
Kurczę, wiesz co, przez chwilę myślałem, że z tej strony mikrofonu są dwie osoby i ty mówisz do tej drugiej. Ale nikogo tu nie widzę. Czy ty naprawdę mu mówisz do mnie?
Tak. Mówię do ciebie.
Proszę cię.
Co proszę cię?
Duranta chcesz dać przed... Przepraszam, Duranta chcesz dać przed Pippenem? Przed...
Tak.
Naprawdę...
Przed Iversonem,
przed Garnetem, przed Iversonem, nie, tak.
Przed Garnetem bym się tak zastanawiał, ale...
Ale patrz, Nowicki ma problem, że...
Na pewno.
No dobrze, naprawdę?
No.
Dobrze, a to było ciekawe, patrz, ale ciężko, Nowickiemu może być trudno tutaj wejść do tej grupy, chociaż, no wiesz, no to też zależy, wiesz, Barkley, Malone, no wiesz, Nowicki ma tytuł, nie, więc wiesz jak to jest, tak. Nie?
Ale... No właśnie, a tytuł jest zawsze troszkę...
Ale jeśli popatrzymy na to, jak jego kariera, wiesz, to od czego zaczęliśmy? Do 31, ile lat miał, jak zdobył tytuł? 31, nie? Coś takiego. Do 31 roku życia Dirk Nowitzki był tam, gdzie James Harden jest teraz. No. Może nie aż tak nisko, nie? Ale i tak Dallas nie było
ale moim zdaniem on nie miał nic takiego statusu takiej mega gwiazdy.
Były też trochę inne czasy.
No ale mówię, on był niemiecki, no w sensie taki, wiesz, solidny, zawsze zapalał.
Tak.
Akumulator nie siadał, płyn w spryskiwaczach był, ale wiesz, on nie miał takiego, ja teraz tutaj będzie Blitzkrieg.
Ale oprócz playoffów 2011, serii z Oklahomą, tam był, a propos, przepraszam, Kevina Duranta, który nie mógł nic zrobić, gdy był switchowany na nim. A propos, poza tamtą serią, tam był Blitzkrieg. Tamtej serii. Tam był ten mecz, że miał 24, to był jeden z moich ulubionych meczów, gdzie miał 24 wizyty na linii i każda z tych wycieczek była poprzedzona, to tak jak wiesz, jak wymuszanie fauli może być mega dobre, to tak wyglądało wtedy, się przechodził w tym meczu. Tam można oglądać właśnie highlighty, to był taki mecz, gdzie można highlighty wymuszania fauli oglądać, był tak dobry Dirk w tamtej serii z Oklahoma. On był lepszy w tej serii, w tych finałach konferencji niż w finałach NBA. W finałach NBA nie był aż tak dobry Dirk. Może tego trochę zabrakło na końcu. Ale i tak zdobył tytuł. No. W każdym razie. Miał tam trochę, pamiętasz, problemy z przeziębieniem i z chorobą, to się śmiali z niego D-Wade i LeBron.
Nie, mówię, on w świadomości takiego...
Dobrze, chcesz powiedzieć, że Luka jest lepszy niż Dirk? No lepszy jest niż Dirk.
No
jest lepszym koszykarzem niż Dirk Nowicki.
No dobrze.
No jest, no. W sensie będzie. Kariery nie ma lepszej. No. Będzie. Czy to, co gra teraz Luka Doncic, jest lepsze niż pik Dirka Nowickiego? Chyba nie. Nie jest, ale... No dobrze, okej.
Okay. Niektórzy, myślę, gdzieś tam w głowie myślą sobie, że to być może, że Luka Doncic może być największym białym koszykarzem w historii. Że Larry Bird może w pewnym momencie przed nim klęknąć.
Ale tak może być. Tylko wiesz, tak, do tego będzie potrzebny taki, myślę, tak, na pewno tytuł, a od niego nie będzie łatwo w konferencji zachodniej.
Zależy, gdzie będzie grał za 7 lat. To nie jest powiedziane, że on jest przywiązany do marki.
No to we wschodniej. No dobrze, Knicks mają szansę. 2027 nie. Free Agency.
Ale dlaczego ma nie grać w Lakersach? Dlaczego ma nie grać, wiesz?
No rozumiem, to dobrze, rozumiem, rozumiem. No w sensie mi chodzi tylko o to, że będzie musiał wygrać tytuł, żeby... No dobrze, ma 20 lat. Dzisiaj przeczytałem o tym, że...
20 lat, do cholery
przeczytałem, wiem, przeczytałem dzisiaj taki tekst, że te oczekiwania dotyczące, wiesz, Luki Doncicia, że jest tak dobry w wieku 20 lat, że to już jest absolutne szaleństwo, na jakim, wiesz, zaczynamy oceniać 20-latka, jak w ogóle zaczynamy o nim mówić. No ale to coś musimy robić, no Boże, no o czym mamy rozmawiać?
No dobrze, jest tyle rzeczy, które on jeszcze może poprawić, będąc tak dobry. Dobrym. Mm-hmm. Zwłaszcza no fizkulturę.
Mm.
No nie wiem, znaczy wiesz...
Znaczy, ja nie wiem, ja się też tak, powiem ci, że on jest tak dobry, że ja się czasem zastanawiam, wiesz, to co on poprawi, to będą jakieś niuanse, domyślam się, chyba że się zaskoczę, wiesz, to może poprawić rzut i stać się graczem, który będzie te step-backi trafiał na poziomie 40%, bo on za 3 rzuca ile w tym sezonie, to jest 33, tak? Ale to wiesz, to nie jest 33 czy 34%, dlatego że on nie umie rzucać, tylko że to są trudne rzuty po prostu, więc on może dopracować te trudne rzuty.
Lepsza selekcja, no wiesz, myślę, że takie lepsze ustawienie graczy na boisku też by go trochę uwolniło. Ale z drugiej strony on jest graczem na piłce jednak.
Mogą go, ale to też...
Golden State, jakbyś w Golden State...
O, jak on by grał w Golden State...
Nie, ale chodzi mi o to w tym systemie ruchu piłką. To by było, wiesz, to by było szaleństwo.
Jak ten ruch piłką wygląda w tym sezonie Golden State?
Nie, no nie najlepiej.
Bo nie ma graczy.
No nie ma graczy, dlatego mówię. Ja jestem taki głupi, że się dałem nabrać na to, że Steph Curry może być MVP tego sezonu.
Ja byłem głupi, że typowałem tak przez 3 tygodnie lata. Dwa miesiące lata.
Właśnie trzeba było zobaczyć, że tego ruchu piłką nie ma i jak tego ruchu piłką nie ma, to Steph Curry jest bardzo przeciętnym graczem.
W zasadzie to nawet trudno powiedzieć, że on jest w top 10.
Tak. Nie, no to nie wiesz, pokazuje jak system jest uszyty do gracza. No. To nie jest Jamesem Hardenem.
Gracz systemowy.
Systemowy, tak. Cała gra jest ułożona pod pewien system. Jak nie ma tych wyrobników, nie ma tych rzemieślników, nie ma tych wszystkich, którzy wyrąbują, wiesz, ten chodnik każdego dnia, fedrują dla niego, no to on sam nic nie umie zrobić, nic.
Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że zgadzam się nie ze wszystkim, ale w tym twoim
take'u
na temat, wiem, ale nawet ja tak chyba czuję, gdzie przerysowujesz. Tak mi się wydaje, że czuję, gdzie przerysowujesz, ale tak do tego miejsca, w którym nie przerysowujesz, to zgadzam się nie ze wszystkim, ale z większością tego. Niemniej jednak, ja nie będę wchodził razem z tobą na tą górkę. Ja sobie będę stał na dole, ja będę sobie siedział, ja będę sobie bułkę z serem jadł i mówię, że ja ten szczyt nie wchodzę. Ja idę.
Chcesz w tym sezonie wygrażać pięściami.
Ja idę na tą drugą, może coś takiego. Może coś takiego. Może coś, wiesz, ja się jeszcze muszę na tobie zemścić za te 3 lata twojej ekscytacji Warriors.
No ja rozumiem.
Tak prywatnie w podcastach musi się wydarzyć. Bo mnie to bolało, wiesz, że mnie to bolało. No bardzo mnie to bolało.
Dzisiaj, ale dzisiaj jestem już po drugiej stronie, dzisiaj przecież mówię, że to już jest koniec.
Ja wiem.
Tak. Ale to jest śmieszne, bo ty teraz będziesz mi próbował udowodnić, że to nie był koniec. Czyli wejdziesz na górkę, z której ja już dawno zszedłem. To jest zabawne, jak się minęliśmy się gdzieś w połowie. No.
A oni się wszyscy zastanawiają, jak zrobić 800 odcinków podcastów.
Tak. No właśnie tak.
Ja schodzę z jednej, mijamy się na przełęczy, ty z drugiej, tak. Mijamy się na przełęczy. Mój drogi, dobrze. Jesteśmy już w 44 minucie.
Na uskoku Melorego. Wiesz, że uskoku Melorego już nie ma, że Lawina to wszystko zabrała ze sobą.
Wraz z ciałami?
No chyba tak. Znaczy, nie, tam ciała były, to chyba były jakieś ciała.
Tam zawsze coś leży. A nie wiedziałem nawet, tak?
Tak, to jakiś czas temu, 3 lata temu.
Hilarego?
Hilarego, dlaczego powiedziałem Melory?
Nie wiem, ja też jak powiedziałeś Melory, to pomyślałem Melory. Kto tam był Melory? Melory był, no był ktoś, dobrze. Coś tam, no też, gdzie było? Coś byłeś blisko. Wiesz co, jesteśmy już w tym wieku, zwłaszcza ty, gdzie tak będziemy właśnie. No, byliśmy blisko, nie do końca to, ale byliśmy blisko.
Tak, no. Może tak.
A wy uważajcie na ulicach, jak my o tych wszystkich rzeczach mówimy. Lewa, prawa, lewa. Mój drogi, byłeś na Psy 3, czy nie?
Nie.
Nie.
Nie jest. Jeszcze nie. Więc tak się zastanawiam, czy poczekamy. Ja zbliżam się do tego momentu. Już jestem tak bardzo na nie, że mogę być już tylko pozytywnie zaskoczony.
Dobrze. No dobrze. Coś mam... No.
Inne wydarzenia.
Sprawa Delonte Westa, ale to zbyt poważne na mój nastrój teraz.
Tragiczna historia Parsonsa.
Właśnie, to też jest, ale to też jest zbyt poważne na mój nastrój teraz.
Ale prawda jest taka, że być może finansowo wyjdzie na tym całkiem nieźle.
No, mów.
No nie, jeżeli dostaje odpowiednie odszkodowanie, rentę, to kontrakt, którego nie dostałby po zakończeniu tego sezonu, dostanie z ubezpieczalni.
Jak wszyscy wiemy, mu bardzo brakuje pieniędzy.
Wiesz, no...
Ja mu kibicuję, ja jestem Team Parsons,
nie,
wiesz?
Wszyscy kibicują, no wiesz, jak słyszysz, że tam poważne obrażenia mózgu, no to gdzieś masz takie, od razu masz taką wizję, wiesz, w takiej gnieconej czaszki.
Ale ja nawet nie teraz mu kibicuję, ja już mu kibicuję od jakiegoś czasu.
No nie, ale trudno, wiesz, to...
Ale wiem, ja już byłem w tym punkcie, w którym, wiesz, już byłem w tym punkcie, ale to tak myślę, że bardziej, wiesz, to nie jest wina Parsonsa, że Dallas Mavericks nie siedzieli z nim wtedy w tym basenie razem z tymi modelkami i nie widzieli, że to kolano tam było inaczej nakrojone, to było w czerwcu, tak? Że to kolano było nakrojone tam z boku, że to była operacja mikrozłamań, którą przeszedł, że to nie była tylko artroskopia. Oni tego nie wiedzieli. I oni wtedy mu... ja mówię o kim? O Memphis Grizzlies, tak? Że Memphis Grizzlies nie wiedzieli wtedy, że to była operacja mikrozłamań.
Tak.
I dali mu tak, i tak duży kontrakt.
Okay, a jak on się rozstał z Houston, przypomnij mi?
Podpisał... pamiętasz, tam były te przepychanki. Tam były te lata przepychanek, Dallas, Houston.
To były te przepychanki.
Co? On miał kontrakt, on został wybrany w drugiej rundzie, więc miał kontrakt, to jest za reguła Gilberta Arenasa, Jeremy Lin, pamiętasz, jak Knicks wyciągali Lina z... Nie, jak Lin był wyciągany przez Houston z Knicks, tak? To o coś takiego chodziło? Że ten kontrakt został tak ustawiony, był trzyletni kontrakt, był, przypomnij mi, od Dallas. 3 lata, poison pill, coś takiego. Houston nie mogło wtedy go wyrównać, musiało go puścić. Coś takiego było, to było ciekawe, na pewno.
I to był taki ten, że tak wszyscy mieliśmy trochę zaskoczenie, że to Houston tak łatwo go puściło.
Tak, ale trochę nie mieli związane ręce wtedy. Nie byli w stanie go zatrzymać. Czy też wtedy...
Jak ktoś na pięciu zdaniach napiszę w komentarzu,
spokojnie,
o co tam...
Spokojnie, my sobie przypomnijmy zaraz, coś musimy wiedzieć w tym podcaście, ale to było wtedy, on miał być częścią tego teamu, który miał zdominować tę dekadę, gdy byliśmy przekonani o tym, że tak będzie. Nie, tak. Jaki to miał być team? Najbardziej dominujący team dekady. Chris Bosh, James Harden, Dwight Howard i Chandler Parsons?
Tak.
Parsons był tak dobry. Parsons byłby kozacki, gdyby nie kontuzje.
I Brooks na jedynce chyba, nie? Brook.
Parsons byłby kozacki, gdyby nie kontuzje w tej dekadzie. I tego mi żal jest, wiesz? Znaczy żal mi go jest w tym sensie, że mu się spaczkała ta kariera. Że wiesz, pieniądze pieniędzmi, nie? Wiesz, dupy dupami. Ale myślę, z tego co czytałem, wiesz, wypowiedzi jego, jestem w stanie mu naprawdę uwierzyć w to, że mu jest trochę po prostu tak po ludzku żal, że to się tak potoczyło, że on chciał po prostu być sportowcem, a nie wiesz, pieniądze to wiesz, ile możesz zarabiać na tej zasadzie, nam się wydaje czasem, nie? Ale już wiemy, im starsi jesteśmy, że to nie tylko o to chodzi. I teraz jeszcze ta sytuacja, wiesz, no ten gość, który go potrącił, zrobił tam jakiś przesiew na tej ulicy, a jak już go potrącił, sam uderzył w niego, to stracił przytomność. Dlatego, że był tak bardzo najebany, że po prostu też tak
obejmał. Driving under intoxication.
No to jest... dobrze. Mój drogi, czy będziemy tutaj kończyć i wrócimy sobie jutro?
Tak, możemy się tutaj... Dobrze, to teraz pytanie, czy oglądamy ten debiut Zajana Williamsa? Więcej będzie, czy oglądamy live? Czy jesteśmy w tym miejscu, czy jest spokojnie tych dwuminutowych...
Oni grają o 3:30, więc jest szansa.
Jest szansa, żeby poczuć ten hype. A gdzie gramy?
W Nowym Orleanie gramy.
Ojej.
No wiem, śmierdzi rybami.
Krewetki wyjdą na ten.
No, a ten parkiet się trochę lepiej ogląda niż 2 lata temu. Oni poprawili tam to wszystko. To już lepiej się ogląda. A może żeśmy się przyzwyczaili.
Jest taki fajny element
Ale Boże, Spurs grają. Spurs są tak niemedialni cały czas, wiesz? Tak oni tak nie wyglądają. Oni... Spurs wyglądają, przepraszam, że wejdę, to mówię, już oglądałem ich ostatnio trochę podpity, oglądam ich na trzeźwo. I Spurs wyglądają tak, jak masz, wiesz, jak się wybiera jakość w League Passie i możesz wybrać 720 HD albo jeszcze wyższą, tak. Nie? To Spurs nawet w 720 HD wyglądają, jakby się oglądał ich 540. Oni są po prostu niewyraziści. Sorry, San Antonio, ale to jest ten problem. San Antonio jest niewyrazisty, nie wyskakuje z ekranu, to raz atletycznie, a dwa, no nie wiem, te stroje, te ciała, wiesz, no, ten kolor skóry, że to jest takie po prostu blend, meh.
Oni by świetnie wyglądali w koszulach Ekri. Miałem kiedyś taką fantazję. Chciałem sobie uszyć koszulę Ekri.
No w końcu jesteś złodziej.
No i tak idę do krawca i mówię, szanowny panie krawcze, tutaj tam dwie białe, dwie takie błękitne, ale jedną to bym chciał Ekri. A on tak na mnie spojrzał, ten krawiec, mówi, panie, ale pan nie jesteś czarny. Tylko czarni wyglądają dobrze w Ekri. Dam panu jeszcze jedną białą.
Kurwa.
No więc wobec tak miażdżącego argumentu wziąłem białą. Humor krawiecki.
Ja chciałem jeszcze... Na końcu.
Biali ludzie źle wyglądają w koszuli Ekri.
Ale tak? Tak?
No tak, tak. To rzeczywiście wiesz. No trudno.
Miałem jakieś trzy rzeczy. Musimy sprawdzić kiedyś, co Malcolm Brogdon robił w Afryce. On tam ponoć mieszkał. Ale ja to wygoogluję, dokładnie sprawdzę, przejdę się.
Ale w sensie mieszkał, bo był na wakacjach, czy mieszkał?
Mieszkał. Bo on jest największym orędownikiem, znaczy największym, nie wiadomo, że on jest wielkim orędownikiem tego, żeby tam, wiesz, żeby tam się...
Żeby tam powrócić.
To też pewnie, ale żeby... Malcolm Brogdon z kolei powinien... Czemu jeszcze San Antonio nie przehandlowało po Malcolma Brogdona? Czemu to się nie wydarzyło? W każdym razie... Dobra, zostawmy temat Brogdona. Do tematu Brogdona i Afryki wrócimy, bo tam jest... Interesująca historia, czuję. Mój drogi, będziemy... Kawhi Leonard był świetny, tylko chciałem to powiedzieć w tym meczu.
Myślałem, że się uda bez tego.
Nawet pudłując tyle rzutów, on trójki pudłował, był kurwa tak dobry. Jak go czasem pooglądam, jak go nie widziałem, wiesz, tak powiem ci szczerze, bo on jest w takiej pasie, wiesz, pięciu czy sześciu kozackich meczów. Ja widziałem chyba tylko jeden z nich, pierwszy czy drugi. Jak się go tak nie ogląda i się tak nagle wejdzie, wiesz, oglądasz jakieś inne zespoły, dobre zespoły, ostatnio oglądam same dobre drużyny, i tak włączyłem Kawhi i mówię, kurde, mówię, no, Jezu, ale jest problem z Kawhiem, może być problem z Kawhiem i z tą drużyną jaki? Clippers, ale to porozmawiamy o tym.
Dobrze.
Zostawmy.
Słuchaj,
to na razie.
Malcolm Brogdon jest drugim Jezusem.
Jezus nie miał tak dużej głowy.
Moją pasją nie jest koszykówka, jest pomaganie innym ludziom.
Tak. Tak, tak, te studnie w Sudanie, takie rzeczy.
Że on kopie.
Kopie. Tak zwany ciągle kopacz.
Świder i kopie.
Jak nasza była premier.
Świeć, panie, nad jej duszą.
Pa, mój drogi, do jutra. Hej.
Cześć.